Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu wymaga inwestycji. Taką zachętą do inwestowania są programy wspierające finansowo właścicieli domów jednorodzinnych, a także odpisy podatkowe na te cele. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale najpierw przypomnimy o rozliczeniach podatkowych, gdzie już w tym roku możemy odliczyć sobie koszty termomodernizacji naszych domów. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Radiowa Akademia Ekonomii.
W rozliczeniu PIT za 2019 rok jest sporo nowości. Zmianie uległa skala podatkowa, pojawiły się wyższe kwoty uzyskania przychodu oraz wprowadzony został mikrorachunek podatkowy. Będzie też można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a osoby młode skorzystają ze zwolnienia z PIT-u. O tych i o innych zmianach w zasadach płacenia podatków opowiedzą Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Witam.
Witam serdecznie.
Agnieszka Budzyńska-Gała z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Witam.
Witam.
I Anna Konsewicz z pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Również witam.
Witam.
Może przypomnijmy takie najważniejsze terminy, bo chyba tutaj też się trochę pozmieniało.
Zmienił się termin do wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za 2019 rok. Możemy PIT złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia tego roku. Również uległo zmianie PIT 28 do złożenia, ponieważ przedłużony został termin do 2 marca. Płatnik ma termin na przysłanie dla nas PIT 11 do 15 lutego. Do Urzędu Skarbowego ma do końca obecnego stycznia.
A 15 lutego już na Państwa stronie, czyli na stronie Ministerstwa Finansów, ukażą się nasze PIT-y, tak?
Tak, od połowy lutego możecie Państwo znaleźć swój wypełniony PIT, czyli roczne zeznanie podatkowe, i to dotyczy w głównej mierze osoby rozliczające się na formularzach PIT 37, PIT 38 i w części w tym roku nowe formularze, czyli PIT 28 i PIT 36.
Duże zamieszanie wprowadzenie tak zwanych mikrorachunków, czyli każdy z nas, podatników, ma indywidualny rachunek. To stworzyło wiele niejasności, jak ten mikrorachunek zostanie, gdzie mam go znaleźć, czy mam sobie sam nadać, czy mam podać do urzędu, jak to funkcjonuje ten mikrorachunek i po co on jest.
Ideą wdrożenia mikrorachunku było ułatwienie rozliczenia się ze swoim urzędem skarbowym. I tak od nowego roku, jeżeli mamy zobowiązanie podatkowe w podatkach PIT, CIT i VAT, bo to dotyczy tych trzech podatków, przelewamy te pieniądze przy pomocy naszego indywidualnego rachunku do Urzędu Skarbowego. To jest tak zwany mikrorachunek podatkowy. Ten mikrorachunek nie zakładamy w każdym dowolnym banku, tylko po prostu można go sobie pobrać, wygenerować na stronie internetowej podatki.
To rozumiem, że każdy ma przydzielony z klucza.
Każda osoba fizyczna ma swój indywidualny mikrorachunek i wówczas, jeżeli faktycznie...
Tylko trzeba go zobaczyć, tak?
Tak, można go zobaczyć albo właśnie logując się, albo wchodząc na stronę podatki.gov.pl i tam...
Poprzez profil zaufany, tak?
Nawet nie trzeba. To jest po prostu, wystarczy się wejść na tę stronę internetową i tam jest taka zakładka wygeneruj rachunek, wygeneruj mikrorachunek i tam wpisując dane, o które nas poprosi system, od razu ten rachunek nam się pojawia, to dosłownie
A jakie dane trzeba przygotować?
Minuta.
PESEL albo NIP.
I to wszystko.
I wystarczy, tak?
To wystarczy, że wtedy w ciągu kilku sekund ten mikrorachunek nam się wyświetla i wówczas to jest nasz indywidualny mikrorachunek. W każdej chwili można wejść, jeżeli nie trzeba go zapamiętywać, w każdej chwili można jeszcze raz ponownie wejść na tę stronę i sobie go pobrać, a jeżeli są osoby, które nie mają dostępu do internetu, to również w Urzędzie Skarbowym zostanie on podany.
A do czego on będzie nam służył?
On służy właśnie do tego, abyśmy na ten rachunek płacili nasze podatki i to właśnie dotyczy tych trzech podatków, o których już wcześniej powiedziałam. Czyli najprościej, jeżeli składamy nasze roczne zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego i z niego wynika podatek do zapłaty, to wówczas nie płacimy już jak do tej pory, tylko właśnie na ten swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.
I wówczas stamtąd też otrzymujemy pieniądze na nasze konto?
Nie. Jeśli chodzi o pieniądze, które Urząd Skarbowy ma nam zwrócić, tak, na przykład z tytułu jakiejś ulgi, to tak jak do tej pory, te pieniądze trafią na nasz rachunek, który wskazaliśmy naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Czyli jeżeli urząd dostał informację od podatnika, na jaki rachunek wpłacać dane pieniądze do zwrotu, podatek do zwrotu, to wówczas zostaną one wypłacone na ten nasz rachunek, który mieliśmy wcześniej. Natomiast ten mikrorachunek służy tylko do tego, abyśmy składali, rozliczali się z Urzędem Skarbowym, czyli to my do Urzędu Skarbowego. To jest tylko w jedną stronę działa.
Powiedzieliśmy, że 15 lutego na stronie Ministerstwa Finansów będą nasze PIT-y już wygenerowane, czyli obliczone przez państwa, czyli już te PIT-y w wersji papierowej nie możemy złożyć, bo na przykład nie mamy dostępu do internetu, albo mamy awersję do zaglądania do internetu, do komputera.
Jak najbardziej obowiązują obie formy, czyli możemy sobie pobrać nasze roczne zeznanie podatkowe wypełnione przez Urząd Skarbowy i warto zobaczyć je, zajrzeć, czy faktycznie te dane, które są zagregowane w tym naszym rocznym rozliczeniu są właściwe, ponieważ należy pamiętać o tym, że naczelnik Urzędu Skarbowego przygotowuje to roczne zeznanie podatkowe nasze na podstawie informacji, które są w zasobach Urzędu Skarbowego, czyli na podstawie na przykład informacji od naszego pracodawcy, czy na podstawie informacji, które składaliśmy w latach wcześniejszych w naszych rocznych rozliczeniach podatkowych. Natomiast jeżeli w danym roku skorzystaliśmy z jakichś ulg, czy chcemy przekazać 1% na organizację pożytku publicznego, no to wówczas należałoby ten nasze roczne zeznanie podatkowe sobie zobaczyć i tam je aktualizować. Ale oczywiście jest ta forma papierowa nadal obowiązująca. No chyba, że ktoś nie ma dostępu do internetu, a chciałby z takiej formy skorzystać jak forma elektroniczna, to zapraszamy. W każdym naszym urzędzie skarbowym jest takie stoisko z dostępem do komputera, do internetu i tam można sobie pobrać to nasze roczne zeznanie podatkowe. Jeżeli nie wiemy jak, czy mamy jakieś problemy z tym związane, to pracownik na sali obsługi podatnika jak najbardziej nam pomoże.
Ale większość podatników już rozlicza właśnie w ten sposób elektronicznie przez internet. Jakiego rodzaju najczęściej błędy były, bo tam rozumiem, że poprawki były wnoszone. Mówiąc o odliczeniach, o ewentualnym przekazywaniu tego 1% naszych dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy popełnialiśmy błędy przy wygenerowaniu nowego formularza?
To znaczy dużo było błędów, jeżeli chodzi o niepełne dane, czyli podatnik podając na przykład swoje konto, które mamy możliwość również podać w zeznaniu, podawał nie swoje konto, tylko czyjeś. Nie? Niestety zwrot może iść, jeżeli jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami tego konta. Jednym z takich błędów było również rozliczanie się ze współmałżonkiem, a nie byliśmy pełny rok małżeństwem, nie? A tu trzeba być pełny rok małżeństwa, żeby móc sobie...
12 miesięcy pełne, tak?
Tak, 12 miesięcy, żeby cały rok podatkowy, żeby móc sobie rozliczyć.
6 miesięcy, to nie ma połowy wtedy?
Nie. Tu, jeżeli chodzi, trzeba być pełny rok podatkowy, nie? Żeby móc sobie rozliczyć. No i również w OPP były błędy.
Tak, zdarzały się sytuacje, że podatnicy, głównie to było w zeznaniach, które były składane w wersji papierowej, były przekazywane, wskazywane fundacje, które na przykład nie są zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego.
Czyli mają tego statusu, tak? I wtedy co to jest z tymi deklaracjami?
To znaczy tak, deklaracje uznawaliśmy, jeżeli zeznanie było prawidłowo wypełnione, nie miało żadnych innych wad takich rachunkowych, było przyjmowane jako poprawne, ale podatnicy dostawali informację, że ta organizacja nie funkcjonuje, tak, nie możemy dla niej przekazać 1% podatku i możemy zmienić, skorygować nasze zeznanie, wskazując już prawidłową fundację, organizację, która jest uprawniona do otrzymania takiego 1%.
W przypadku wersji internetowej ważne jest też, że po tych zmianach trzeba to zatwierdzić i wysłać, tak? Bo były też takie przypadki, że po prostu państwo wprowadzili zmiany, ale nie dokonali czynności całkowitej, czyli wysłania tego dokumentu do realizacji.
I wtedy był problem, aby urząd mógł przygotować dla nas, znaczy zatwierdzić to zeznanie. Nie? Jeżeli cokolwiek, żeśmy dokonali jakiejś zmiany, że rachunku, a nie wysłaliśmy, to jest już problem wtedy z zatwierdzeniem. Nie? To jest jakby niezłożone zeznanie.
Najciekawsze jest zawsze dla podatników odliczenia i ulgi, bo to z tym rzeczywiście wiąże się dosyć dużo i kłopotliwych niekiedy sytuacji. Ulgi i odliczenia. Ulgi i odliczenia są od podatku i od dochodu, tak? Najbardziej cenne są te od dochodu, bo...
Podatku.
podatku też. No, wszystkie ulgi są cenne. Jest, jeżeli mówimy już o ulgach związanych właśnie z niepełnosprawnością, to są także ulgi związane z zakupem leków, tak? Że jeżeli ktoś kupuje regularnie leki i ma na to dokumenty, tak?
Tak. Trzeba mieć fakturę
z apteki.
Z apteki, z której wynika zakup leków.
Ale ten zakup leku musi być jakby autoryzowany przez lekarza?
To znaczy, to są na leki, które są dla nas, które wynikają z naszego orzeczenia, niepełnosprawności. Ale również, jeżeli lekarz zdecyduje, że jednak są inne nam niezbędne, to tak samo możemy korzystać z odliczenia.
Ale powyżej 100 zł dopiero jest odliczenie, tak?
Tak, to jest ważne, żeby...
Miesięcznie.
Tak, miesięcznie. Że ważne jest, żeby na przykład jak robimy już cyklicznie te zakupy, to skumulować je sobie po prostu w jednym miesiącu, bądź co 2 miesiące, co 3 miesiące, w zależności tam od naszych potrzeb. Bo
żeby ta faktura była powyżej 100 zł.
Tak, powyżej 100 zł, bo suma wszystkich faktur w danym miesiącu poniesionych naszych wydatków, ta nadwyżka powyżej 100 zł wychodzi nam jako możliwość odliczenia w zeznaniu.
Ministerstwo Finansów wprowadza taką nową aplikację Głos Podatnika i tutaj jeżeli Państwo macie jakieś swoje opinie, uwagi, to jak najbardziej można zgłaszać w tej aplikacji, bo jest to taka nowa idea, że właśnie ministerstwo chce słuchać głosu podatników i usprawniać cały system podatkowy w Polsce. I przy pomocy tej
żeby
aplikacji można...
Sytuacji,
tak, jeżeli faktycznie
powiedział.
Przedsiębiorcy czy osoby fizyczne po prostu mają jakieś uwagi, pomysły, to jak najbardziej zachęcamy do skorzystania z tej aplikacji.
Korzystać można też z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, ale przede wszystkim z różnych programów dofinansowujących modernizację budynków, po to byśmy w przyszłości oddychali czystym powietrzem.
Radiowa Akademia Ekonomii.
O tej porze roku doskonale widać, kto dba o swoje i sąsiadów zdrowie i nie zanieczyszcza powietrza, spalając w przydomowych kotłach ogrzewających domy śmieci, plastik czy też gorsze gatunki węgla. Dziś trudno będzie się wytłumaczyć brakiem pieniędzy, są bowiem specjalne rządowe programy, które wspierają finansowo mniej zamożne rodziny. A jaki to daje efekt? Wystarczy spojrzeć na Kraków, który po wdrożeniu zakazu spalania węgla, a nawet drewna, zaczął po wielu latach świecić na zielono. Po raz pierwszy wskaźniki skażenia powietrza w tym mieście informują o tym, że powietrze jest czyste, zdatne do oddychania. Rozmawiamy o programie wspierającym termomodernizację, czyli ocieplanie budynków, wymianę kotłów, okien czy drzwi pod nazwą Czyste Powietrze. W audycji wezmą udział Marek Surmacz, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Witam.
Witam bardzo serdecznie, kłaniam się.
Oraz Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
Program dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Będzie realizowany przez 12 lat, z czego 10 lat będzie można, przez 10 lat będzie można składać wnioski. Już jakieś doświadczenie jest?
Nabór jest ciągły, cały czas trwa.
Jak to wygląda w skali kraju?
No w skali kraju realizowany jest program oczywiście przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Każdy fundusz jest adresatem składanych wniosków. Ten program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego że też mam swój udział w pracach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu i wiem, ten program ma przysporzyć z założenia nie tylko lepszą jakość powietrza w Polsce, bo jest organizowany, czy jest realizowany w tej chwili na terenie całego kraju. Na niego w ciągu 10 lat rząd zaplanował wydatek rzędu ponad 106 miliardów złotych, czyli średnio około 10 miliardów, ponad 10 miliardów rocznie. Jesteśmy na etapie rozpędzania się, ale też jednym z bardzo motywujących czynników do wzięcia udziału w tym programie są kwestie ekonomiczne. Każdy, kto się do niego wpisze, złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to w związku z tym, iż posiada określony status majątkowy, finansowy, też częściowo może uzyskać dotację. Dotacja jest pomocą państwa bezzwrotną, ale też może uzyskać na bardzo korzystnych warunkach pożyczkę, jakiej żaden inny ani fundusz, ani bank nie udzieli. A jednak działamy bezpośrednio w polepszenie życia, podwyższenie standardu życia w swoim najbliższym otoczeniu. Jestem przekonany, że pierwsze wykonane w tym roku zainwestowane środki z tego funduszu przyniosą efekty bardzo wymierne i nic tak nie działa na sąsiada, jak zrealizowanie przez poprzednika innego sąsiada i pokazanie, że można, że to jest efekt nie tylko efektywne, ale też efektowne, bo jeśli ocieplamy budynek, to oczywiście wygląd elewacji nam się zmieni, emisja tego, co zanieczyszczało, zmienia nam się w czystość.
No i jesienią będzie można jeździć rowerem na przykład w małych miejscowościach.
No więc właśnie, szczególnie przed wejściem do studia sprawdziłem stan, jakość powietrza w dużych miastach naszych lubuskich, w Zielonej Górze, w Gorzowie.
Na zielono świecę.
I w Żarach. No jesteśmy zieloni. Jesteśmy zieloni. Dzisiaj jest taka zresztą pogoda w całym kraju, która wskazuje, bo też zerknąłem na mapę. Polecam aplikację umieszczoną na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Każdy z nas w smartfonie może na bieżąco śledzić jakość powietrza w miejscu, w którym się znajduje.
A wie pan coś, panie inspektorze, o tym, o zmianach ewentualnie w programie? Bo już tam dwa razy chyba były lekkie zmiany. Czy szykuje się cokolwiek jeszcze związanego właśnie z funkcjonowaniem tego programu?
Wszelkie zmiany generuje oczywiście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i one się potem są przekazywane w dół do wykonania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, ale wszystkie zmiany, które ewentualnie są wprowadzane, to potwierdzi pan prezes, wynikają z wniosków już praktycznych z realizacji. I wszystkie zmiany, jakie mogą być inicjowane w tej sprawie, a są adresowane głównie do indywidualnych odbiorców, do posiadaczy własnych mieszkań, własnych domów, to te zmiany będą zmierzały ku temu, żeby po pierwsze uprościć procedury przeprowadzania od złożenia wniosku do wykonania. Po drugie, maksymalnie rozszerzać ewentualnie grono tych, którzy powinni mieć dostęp do skorzystania z tych środków, bo
no i rozszerzyć instytucje.
Moje spostrzeżenie jest takie, że to nie tylko domy jednorodzinne, ale dzisiaj coraz więcej w wielu miastach przecież też dotyczy to wspólnot mieszkaniowych. To są kamienice w dzielnicach, które w starych technologiach były wbudowane, są piece kaflowe jeszcze. Nie wszyscy zasilani są, szczególnie w centrach miast, z centralnego ogrzewania, centralnego czynnika cieplnego dostarczanego przez elektrociepłownie miejscowe.
No i doszły też możliwości takie, że w gminach można składać wnioski również, tak?
To oczywiście gminy są tutaj, aparat administracyjny gminy, wójtowie z urzędami w porozumieniu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, bo takie porozumienia są zawierane i na terenie naszego województwa zdecydowanie to też działa. Nie trzeba jeździć na konsultacje, na rozmowę do centrali, czyli tu w naszym przypadku do Zielonej Góry, ale takie konsultacje można odbyć z pracownikiem wojewódzkiego funduszu w wskazanych terminach w gminach, starostwach, a gminy też przyjmują oczywiście bezpośrednio wnioski i przekazują je do wojewódzkich funduszy.
Panie prezesie, może tak jeszcze przypomnimy, do kogo adresowany jest ten program, żeby osoby, które do tej pory nie były zainteresowane, ale tak patrzą na te klimaty wokół, to znaczy, że sąsiad na przykład już ma założony nowy piec, czy ociepla sobie budynek, to podejrzewam, że się wtedy zainteresuje.
No, mamy też taką nadzieję. Generalnie program jest skierowany do domków jednorodzinnych w myśl ustawy Prawo budowlane, które definiuje, co to jest domek jednorodzinny. I skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli tych domków, którzy muszą się wykazać czy księgą wieczystą, czy jakimś tam innym aktem władania tej nieruchomości.
A jeżeli jest najemca, to już nie może? Albo wspólnota mieszkaniowa zarządza takimi domkami?
Niestety program tylko, tak jak powiedziałem, do osób fizycznych, indywidualnych, właścicieli, współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Czy to w zabudowie szeregowej, czy w zabudowie bliźniaczej, czy wolnostojące domki jednorodzinne.
To wcale nie znaczy, że to się nie zmieni, bo skoro pan inspektor mówi, że jest to możliwe, że
jest
rozszerzenie
tego. Nie ukrywam, że mamy pewne doświadczenie już tutaj roczne we wdrażaniu tego programu. I nie ukrywam, że pracujemy nad pewnymi modyfikacjami, jak każdy program, który po pewnym doświadczeniu są pewne wyciągane wnioski. I tutaj również w programie Czystym Powietrzu takie wnioski wyciągamy i będziemy chcieli sprawić, żeby ten program bardziej trafił do tych osób naprawdę tak zwanych ubogich energetycznie, czyli tej grupy społecznej najbardziej ubogiej. Trwają prace, myślę, że za niedługi czas będzie to przedstawione, także tutaj zapraszam też do śledzenia naszej strony Wojewódzkiego Funduszu. Ten program nabiera dużego rozpędu. Myślę, że tego rozpędu nabierze, bo już spływają też pierwsze wnioski z gmin, a takich porozumień z gminami mamy 13 w naszym województwie i z tych gmin wpływają pierwsze wnioski. To porozumienie miało na celu, aby skrócić tą drogę tego beneficjenta i żeby mógł w swojej gminie uzyskać informacje, uzyskać pomoc w wypełnieniu tego wniosku, skompletowaniu dokumentów i tak, żeby ten wniosek trafił naprawdę bez jakichś tam poprawek. To wtedy skróca też czas nam jako pracownikom oceny tego wniosku.
Doktora Piotra Ziembickiego zapytałem o opłacalność instalowania kolektorów słonecznych. Po ilu latach, zapytałem, może zwrócić się ta inwestycja?
To oczywiście zależy od tego, jakie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dlatego że rodzina rodzinie nierówno, tak można kolokwialnie powiedzieć. Jedna będzie zużywała więcej tej wody, inna mniej. Dlatego trudno tutaj mówić o czasie zwrotów. No te czasy zwrotu nie są krótkie, dlatego że inwestycja dzisiaj jest jeszcze dość spora. To jest kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych dla rodziny właśnie czy czteroosobowej. Czas zwrotu waha się od kilku do nawet kilkunastu lat, jeżeli te rozbiory nie są zbyt duże. W związku z tym tutaj, tak jak powiedziałem już na początku, potrzebne są analizy bardzo konkretne i wykonane przez specjalistów dla konkretnej instalacji, dla konkretnego domu, dla konkretnej rodziny, która w określony sposób zużywa tą wodę.
Czy te kolektory trzeba też brać pod uwagę firmę, którą kupujemy, czy sugerować się tylko i wyłącznie ceną?
Bardzo ważny, wbrew pozorom, jest właśnie wybór firmy, dlatego że rynek kolektorów słonecznych w Polsce jest bardzo bogaty. Jest wiele firm, które produkują i polskich, i zagranicznych takie kolektory. Jakość i różnice w sprawnościach tych kolektorów są bardzo znaczne, więc sugerowałbym zastanowienie się nad tym, czy nie zapłacić odrobinę więcej i kupić sobie kolektorów sprawdzonej firmy, która informacje udostępnia o sprawności tych kolektorów, o ich mocach, o czasie eksploatacji, którym, bo one przecież w czasie eksploatacji tracą również swoje właściwości, to trzeba mieć tego świadomość, więc dobra firma te informacje udostępnia i one są po prostu jakościowo dobre.
Na co to właściwie dokładnie możemy powiedzieć? Czy każde ocieplenie, każda forma termomodernizacji będzie objęta właśnie tym dopłatą albo pożyczką, dotacją?
Możemy uzyskać na docieplenie ścian, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Generalnie na wymianę starych tych kopciuchów tak zwanych na ekologiczne, spełniające wymogi programu kotły, czy to na paliwo stałe, czy na biomasę. Możliwość dofinansowania na chwilę obecną jest do budynków istniejących i nowo budowanych, ale te nowo budowane w ramach tego programu będą tylko do końca tego roku. W przyszłym roku budynki nowo budowane nie będą objęte tym programem. Generalnie z założenia nowo budowane budynki w tej chwili, które są budowane, one już mają, czy powinny spełniać wymogi warunków technicznych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. I stąd większy nacisk będzie kładziony na te stare istniejące budynki. Do końca tego roku mamy jedynie zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła. Natomiast dofinansowania do docieplenia takiego nowo budowanego budynku, no niestety nie będzie.
Co zrobić, aby za kilkanaście lat
cieszyć się czystym powietrzem w naszych miastach? Czy są rozwiązania, które mogą spowodować, że nie będzie nas zatruwać niska emisja pyłów z prywatnych pieców i lokalnych kotłowni? Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty, która odbyła się w Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Dr Janusz Ryk, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Propagujemy rozwój kogeneracji jako technologii o najwyższych sprawnościach, najbardziej efektywną, przyjazną środowisku. Ale tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, żeby ta technologia się rozwijała, to świadomość musi być w wielu miejscach. I zarówno w środowisku naukowym, w środowisku przede wszystkim samorządowym. Samorządowcy też muszą mieć świadomość, że rozwijając kogenerację, rozbudowując systemy ciepłownicze, robią to tak naprawdę na korzyść mieszkańców i to korzyść taką zarówno ekologiczną, ale i ekonomiczną również.
Czy samorządy w ogóle są zainteresowane tym tematem?
Samorządy są zainteresowane i to bardzo zainteresowane, szczególnie w dyskusjach, kiedy poruszamy problem smogu, zanieczyszczania powietrza. W każdej miejscowości czy w każdym regionie, w którym do tej pory prowadziliśmy takie debaty, to zainteresowanie samorządów jest bardzo duże. Przedstawiciele samorządu lokalnego mają świadomość ze szkodliwości zanieczyszczeń związanych ze smogiem i szukają rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań powinna być kogeneracja zasilająca systemy ciepłownicze. Oczywiście wszędzie tam, gdzie to jest ekonomicznie uzasadnione. No nie wszędzie systemy ciepłownicze mają swoją rację bytu przy dużym rozproszeniu, czy przy indywidualnych domach nie zawsze ciepło systemowe, ciepło sieciowe jest tutaj ekonomicznie uzasadnione.
No tak, ale jakby zasadność tego jest oczywista, tylko że cena może być dużo wyższa niż ogrzewanie starym piecem w domu. Mieszkańcy chyba nie bardzo chętnie będą się decydowali na zmianę, ponieważ ta zmiana może ich za dużo kosztować.
Kwestia kosztów jest zawsze problemem, tylko jeżeli będziemy patrzyli to tylko od strony prostej ceny, nie uwzględniając kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem, z chorobami, ze zdrowiem mieszkańców, to będzie można powiedzieć, nie warto inwestować, bo to jest droższe. W zdrowie inwestować warto zawsze. Oczywiście kwestia wyboru, która technologia jest najbardziej ekonomiczna, najbardziej opłacalna w danym momencie, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza. Dzisiaj ciepło sieciowe, ciepło systemowe jest ciepłem i powinno być ciepłem cenowym konkurencyjnym. Jeżeli jest dodatkowo zasilane z kogeneracji, to trzeba wziąć pod uwagę, że korzyści tego rozwoju to nie tylko są lokalne, ale również krajowe, globalne. To jest bezpieczeństwo energetyczne, to są zmiany klimatyczne, to jest efektywność energetyczna, przede wszystkim przy wysokiej efektywności, wysokiej sprawności wytwarzania określoną ilość paliw kopalnych, które są też naszym dobrem narodowym.
Pojawiały się też takie opinie, że należałoby na etapie projektowania i zezwoleń na budowę określać sposób ogrzewania budynków. Bo jeżeli mówimy o architekturze, o nawet o ogrodzeniu, to jest wymagane zezwolenie, wymagane zgody, natomiast rodzaj ogrzewania to już jest bardzo indywidualna rzecz.
To jest indywidualna rzecz. W pozwoleniu na budowę musi być określony sposób ogrzewania. Problem tu jest troszkę w innym miejscu posadowiony. W sytuacji, kiedy mamy w danej aglomeracji czy w danym skupisku miejskim już wybudowaną sieć ciepłowniczą, która jest efektywna w rozumieniu takiej efektywności energetycznej, jest zasilana z kogeneracji, jest zasilana ze źródła odnawialnego czy wykorzystuje odpady, to w takiej sytuacji, jeżeli warunki ekonomiczne na to wskazują, powinien być obowiązek przyłączania takich odbiorców do tej sieci ciepłowniczej.
Obowiązek to nie będzie zbyt ciepło przyjęte przez mieszkańców.
Żaden obowiązek nie jest przyjmowany ciepło, ale żyjemy w społeczeństwie, gdzie te obowiązki wynikają z tego, że mamy sąsiada, który też chce oddychać świeżym powietrzem. Sami wymagamy od innych określonych zachowań, więc musimy się zgodzić, że w pewnych rzeczywiście uzasadnionych sytuacjach mieszkańcy są zobowiązani do pewnych zachowań. Tak zresztą się dzieje. No i popatrzymy na to, że wychodząc na ulicę musimy się zatrzymać na czerwonym świetle, to robimy to ze zdrowego rozsądku, a nie tylko dlatego, że jest czerwone światło.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Czym uszczelnić dom, tak by było to ekonomicznie, ekologicznie
i trwale. Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Musimy też patrzeć na wymogi prawne, które mamy. Obowiązują nas warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki nowo budowane, które definiują bezpośrednio, jakie źródła energii cieplnej możemy w tym domu zamontować. Dzisiaj jak patrzymy na to, jakiej klasy urządzenia muszą być zamontowane i jakiego rodzaju urządzenia muszą być zamontowane, to praktycznie jeszcze do 2020 roku, montując kotły kondensacyjne gazowe w domku jednorodzinnym, spełniamy wymagania warunków technicznych, którym mają odpowiadać budynki. Natomiast po 2020 roku, czyli już zaraz można powiedzieć, będziemy musieli stosować rozwiązania typu pompy ciepła, bo okazuje się, że...
Musieli,
bo okazuje się, że przy kotłach kondensacyjnych nie spełniamy warunków technicznych, jakim budynki powinny odpowiadać. Czyli ta ilość energii zużywanej, przede wszystkim tej pierwotnej, tej, która jest w paliwie umiejscowiona, jest zbyt duża przy stosowaniu gazu ziemnego. Oczywiście ten rynek pewnie kotłów kondensacyjnych czy innych rozwiązań grzewczych, on się będzie rozwijał i ta technologia, czy wymagania prawne jakby wskazują też rozwój technologii i wspomagają rozwój tej technologii, więc zaraz może się okazać, że będziemy zwiększać tę efektywność wykorzystania tych źródeł. Natomiast dzisiaj już musimy patrzeć na pompy ciepła i to nawet już niekoniecznie na pompy ciepła jako same instalowane, tylko też z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, która ma zasilać nam te pompy ciepła. Już idziemy w kierunku takim, gdzie w domu musimy zapewnić tą wentylację mechaniczną, wymianę powietrza, rekuperację. To budownictwo dzisiejsze już całkowicie inaczej wygląda niż nawet to, które mieliśmy 15-20 lat temu.
Powiedział pan pompy ciepła, no ale pompy ciepła przy takiej pogodzie to nieraz mróz, czasami oczywiście, już dawno nie było takich mrozów około 30 stopni, ale bywały. Jeżeli się pojawią takie mrozy, to te pompy ciepła będą działały?
Oczywiście. Dzisiaj jakby pompy ciepła są projektowane na różne warunki geograficzne i na to też należy zwrócić uwagę. Pompy ciepła na przykład na rynek brytyjski, gdzie mamy temperatury w okolicach 5 stopni, te minimalne, są całkowicie inaczej produkowane i używają innych czynników roboczych niż te, które są projektowane u nas w warunkach. Na Podhalu w Polsce montowane są pompy ciepła, które pracują powietrzne do minus 20, minus 25 stopni Celsjusza i one normalnie eksploatowane są w okresach rocznych.
Takie powietrzne, czyli z powietrza biorą?
Z powietrza biorą.
No jak przy minus 30 stopni?
Wykorzystujemy tutaj zjawiska związane z kompresją energii.
Czyli odwrotność lodówki.
Tak jest. Ta odwrotność lodówki. No ale dzisiaj jak patrzymy też na pompy ciepła, no to mamy rynek dosyć mocno rozwijający się pomp ciepła gruntowych, czyli wiercimy dziury w ziemi i czerpiemy to ciepło z ziemi. Już powyżej 18 metrów mamy mniej więcej stałą temperaturę 10 stopni w ziemi.
Niezależnie od zewnętrznej pogody,
tak? Poniżej 18 metrów pod ziemią. W związku z tym mamy stabilne źródło, które też łatwiej i efektywniej możemy wykorzystywać, jeśli chodzi o pompy ciepła. Jest to troszkę droższa inwestycja, natomiast ona w kontekście eksploatacyjnym może się okazać szybsza w okresie zwrotu.
To jak pan by, na przykład ktoś ma piec gazowy, już ten kocioł kondensacyjny, który przestanie być modny, przestanie być zasadny do używania po 2020 roku i w porównaniu do pomp ciepła, to jaki jest koszt eksploatacji tego i tego? Liczyli państwo to?
Te koszty eksploatacyjne zależą przede wszystkim od tego, po ile kupujemy gaz i po ile kupujemy energię elektryczną. I dzisiaj nie da się tak bardzo precyzyjnie porównywać każdej instalacji. Ja od dawien powtarzam, że dzisiaj jak mówimy o energetyce odnawialnej, to ona za każdym razem, w każdym indywidualnym przypadku, jej efektywność kosztowa jest inna. I musimy pamiętać o tym, że nie da się pewnych rzeczy uśrednić na zasadzie takiej, że u sąsiada wychodzi tak, u nas wychodzi inaczej. My mamy inne charakterystyki użytkowania budynku. Każdy z nas lubi inną temperaturę. Każdy z nas wietrzy mniej, wietrzy więcej ten budynek. Co prawda to nowoczesne budownictwo już próbuje to zautomatyzować. Raczej dążymy do tego, żeby budynek sam zapewniał nam warunki klimatyczne i żebyśmy my jak najmniej w nie ingerowali, wtedy utrzymujemy ten komfort cieplny, bo temperatura w domu, są ludzie, którzy lubią 25-26 stopni w domu, ale to jest znowu temperatura, która negatywnie na nas oddziałuje jako środowisko, w którym przebywamy. Są ludzie, którzy lubią 20 stopni i się optymalnie w tej temperaturze czują i tak sobie funkcjonują, siedzą w sweterku, nie w krótkich spodenkach.
Rozmawiamy o programie Czyste Powietrze. Marek Surmacz, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, oraz Mariusz Herbut, prezes województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Chciałbym zapytać panie inspektorze, panie Marku, w jaki
skali, można powiedzieć, Polska oczyściła się już z zanieczyszczeń powietrza. Czy jest to już obserwowalne?
Oczywiście, że obserwowalne i od kilku lat to jest widoczne, szczególnie w tych źródłach emisji, które wydawałoby się tak stereotypowo są najcięższymi dla nas. Dlatego teraz wszystkie programy rządowe i finanse publiczne są kierowane na ograniczenie, a docelowo właściwie likwidację źródeł emisji tych najbardziej uciążliwych, których nie dostrzegaliśmy dotąd, bo widzieliśmy kopcące kominy w fabrykach, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że natężenie ruchu, czyli spaliny, wyziewy samochodowe z pojazdów są uciążliwe, że procesy produkcyjne jakoś emitują też nam zanieczyszczenia do powietrza, ale nie wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj najpoważniejszym problemem są jednak emisje pyłów podczas spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych. To jest dzisiaj najbardziej uciążliwe. To są pyły zawieszone PM10 i PM2,5 w powietrzu, które są przez nas najbardziej odczuwalne i one wskazują, one nam dają właściwie pierwsze wskazanie o jakości powietrza. Dzisiaj mamy taką sytuację, że źródłami emisji zanieczyszczeń w 46%, patrząc na diagram 100%, są właśnie gospodarstwa domowe. Przemysł, procesy produkcyjne, to już są, to jest połowa z tego ewentualnie. I to też nawet te emisje nie są tak szkodliwe. Jeśli wziąć pod uwagę niektóre miasta o zwartej zabudowie i o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, takie jak Kraków czy Warszawa, to naprawdę mieszkanie w śródmieściach takich miast jest wyjątkowo, wyjątkowo uciążliwe z tych właśnie powodów, więc sytuacje są nieporównywalne w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze kilkanaście, już nie mówię o tym, na początku okresu transformacji. Wtedy rzeczywiście dopiero przystępowaliśmy do opisywania stanu rzeczy. Dzisiaj mamy to zdiagnozowane. Dzisiaj w Polsce, na terenie całego kraju jest łącznie ponad 300 stacji monitorujących na bieżąco jakość powietrza. To, że w naszej aplikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazywane są szczegółowe dane w czasie rzeczywistym, to jest też efekt już stanu naszego państwa, że jesteśmy już dzisiaj w ochronie środowiska i w działaniach na rzecz polepszenia jakości życia naszym mieszkańcom o wiele dalej niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu.
W każdym razie niebawem już, jeżeli chodzi o walkę o czyste powietrze, wejdą dopłaty do samochodów elektrycznych. To także powinno trochę zmienić krajobraz. Oczywiście to wymaga czasu.
Działania rządu są oczywiście wielokierunkowe. Dzisiaj właściwie technologie budowy już przewidują wszystkie te elementy i też ekonomicznie uzasadniają budowanie domów takiej technologii, która ma być już przyjazna środowisku. My sami mamy być zainteresowani tym, żeby nie wpływać negatywnie na środowisko, bo jak my wybudujemy dom w technologii, w której nie emitujemy zanieczyszczeń, to w związku z tym dostępne materiały budowlane dzisiaj pozwalają nam na uzyskiwanie bardzo poważnego elementu czy efektu ekonomicznego. Im mniej spalamy, w ogóle o paliwach stałych już nawet nie mówię, tylko o dostępnych innych ekologicznych źródłach energii, to tym więcej oszczędzamy. I tu mówimy o fotowoltaice, mówimy oczywiście o gazie, mówimy o innych źródłach energii, które pozwalają dzisiaj gospodarować w taki sposób energią, żeby nie być uciążliwym dla środowiska, a jednocześnie polepszać swoją sytuację ekonomiczną.
Tutaj pan prezes radził naszemu słuchaczowi, żeby instalował ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Być może bardziej się opłaca inwestować właśnie w ogniwa fotowoltaiczne niż w inne źródła ogrzewania, bo to można wykorzystać jako też ogrzewanie, o czym mówi Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Mikroinstalacja korzysta z nieco zmodyfikowanego systemu wsparcia. Taka instalacja nie uczestniczy w systemie zielonych certyfikatów, tylko ma zagwarantowany odbiór energii, która jest wprowadzana do sieci po ustalonej cenie, która jest uśrednioną ceną niskich cen w nocy i wysokich cen w szczycie zapotrzebowania. To jest tak mniej więcej na poziomie 80% średniej ceny rynkowej z poprzedniego roku. I to jest podstawowy mechanizm wsparcia i tutaj abstrahuje się od tego, jaka to jest technologia. Ona jest zaadresowana do produkcji i do energii wprowadzonej do sieci. Jednocześnie to zostało tak pomyślane, że zachęca w pierwszym rzędzie do wykorzystania tej energii na własne potrzeby, bowiem to się okazuje tańsze niż płacenie za energię i za usługę dostarczenia energii z sieci przez odbiorcę.
Na to też można dostać dotacje, panie prezesie, na takie ogniwa na domach?
W ramach programu Czyste Powietrze to instalacje tak zwane odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaiczne czy panele solarne, możemy ubiegać się o pożyczkę. Natomiast
korzystnie oprocentowaną, rozumiem,
dokładnie,
tak?
Bo to jest taka pożyczka w wojewódzkim funduszu, to jest w granicach 2,5-2,6% w skali roku. Wojewódzkie fundusze nie mają w swoich zasadach takiej sytuacji, że pobierają jakieś prowizje, jakieś gwarancje, ubezpieczenia. To są naprawdę nisko oprocentowane pożyczki i taka pożyczka może być udzielona na 15 lat maksymalnie. I warto
15 lat nawet, tak?
Spłata takiej pożyczki odbywa się w okresie 15 lat.
A jakieś specjalne warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać takie pieniądze, czy nie?
Badana jest przez Wojewódzki Fundusz, przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu zdolność kredytowa. Oczywiście tutaj...
Ale 15 lat rozłożyć tę kwotę, to nie będzie takie duże.
To naprawdę nie są duże kwoty.
Bo ile taka instalacja prosta na taki dom może kosztować?
To zależy też od mocy, ale to w granicach tych 4 kW to jest 20 parę tysięcy.
No, przy takim rozłożeniu na 15 lat to nie wychodzi dużo.
To nie jest, to też musimy dobrze popatrzeć na swoje zużycie, jakie mamy obecne w domu. I pod to zużycie dobieramy instalacje. Nie ma takiej potrzeby przerabiania czy przebudowy, czy budowy większej instalacji niż te.
No takie, chyba, że mamy. Ktoś chce zrezygnować z gazu i będzie ogrzewał prądem.
Chyba, że po prostu chciałby skorzystać i być tak eko, że z produkcji tego prądu poprzez instalację fotowoltaiczną ogrzewa cały budynek, całe zaplecze kuchenne i tylko z tego korzysta, no to wiadomo, że taka instalacja musi być troszkę większa. A w ramach programu Mój Prąd możemy budować instalację od 2 kW do 10 kW i na taką instalację możemy uzyskać tą formę dotacji. Dopłaty to jest kwota 5 000.
Od każdej instalacji?
Od każdej instalacji. Od 2021 roku będzie ten współczynnik przenikania przez przegrodę, ścianę zewnętrzną, będzie na poziomie 0,2. W tej chwili jest 0,23. Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze, móc ubiegać się o docieplenie czy zwiększenie docieplenia, no niestety musimy rozpocząć od kwestii, jaka jest związana z starym źródłem ciepła.
Do jakiej wartości finansowej można?
Jeśli chodzi o okna, to jest koszt jednostkowy 700 zł za metr kwadratowy okna. Pieca gazowego, tutaj kondensacyjny, jest to kwota, kosztem kwalifikowanym jest 15 tysięcy. Oczywiście to jest wszystko zależne od wartości dofinansowania, czy wysokość dofinansowania jest zależna od tego, w jakim progu dochodowym na członka gospodarstwa domowego. Najniższy próg to jest próg 30%, a dla tych osób, powiedzmy, które się rozliczają z urzędem skarbowym, jest siódma grupa, gdzie tam jest dofinansowanie najmniejsze, to jest 18 i 15%, ale tu już w zależności ile w danym roku dochód jest jego, czyli jeżeli do 85% 5 tysięcy, tam 85 chyba, 800 jakoś taka kwota jest, to może uzyskać 18% dotacji, ale może też ubiegać się w rozliczeniu rocznym w przyszłym roku ulgę termomodernizacyjną. Dodatkowe po prostu około 12-15% do tych 18 można uzyskać, czyli łącznie w granicach tych 30% wartości.
Jakie jakie najczęściej właśnie te wnioski, do czego dotyczą najczęściej, które spływają do Państwa? Wymiany pieców czy pozostałych instalacji?
Najwięcej jest wymiany pieców. Generalnie, żeby przystąpić do programu
to musi Czyste być Powietrze, kocioł,
zaczynamy od wymiany starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne. I tutaj jest najwięcej wniosków dla budynków istniejących. To jest montaż, zakup i montaż kotłów na paliwo stałe, najczęściej biomasa. W drugiej kolejności jest tutaj zakup i montaż kotłów kondensacyjnych gazowych. To jest, bo program też mówi, że tam, gdzie mamy sieć gazową i możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, musimy w pierwszej kolejności zamontować kocioł gazowy.
Mniej szkodzi
środowisku. W przypadku, jeżeli nie ma sieci gazowej, czy jest to ekonomicznie nieuzasadnione budowa długiego przyłącza gazowego do budynku, wówczas możemy zastosować kocioł na paliwo stałe lub biomasę. Ewentualnie, jeżeli mamy również, jak na przykład w Zielonej Górze czy w Gorzowie, możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej, czy wykonanie takiego przyłącza, no to program też tutaj nam mówi, że w pierwszej kolejności rozpoczynamy, czy ubiegamy się o dofinansowanie na przyłącze do sieci ciepłowniczej.
I to będzie finansowanie.
Dzisiaj musimy wyeliminować to pierwsze źródło zanieczyszczeń i wpływające na komfort życia, na stan naszego zdrowia, na konsekwencje zdrowotne w dłuższym czasie, w dłuższej perspektywie, a to są właśnie niskie emisje. I te niskie emisje powinny być likwidowane. I tak jak pan prezes wielokrotnie podkreślał, pierwszym czynnikiem wpływającym na wnioskowanie czy na udział państwa w pomocy publicznej jest właśnie likwidacja źródła zanieczyszczenia. Źródłem zanieczyszczenia są te nasze kotły, które emitują właśnie spalając w nieodpowiednich warunkach paliwa stałe.
I proszę zwracać uwagę, mówię teraz do naszych słuchaczy, sąsiadom, którzy jeszcze przed domami do tej pory albo w piecach, w domach różnych kotłach, piecach palą plastik. To naprawdę nie tylko im szkodzi, znaczy
generalnie odpady, wszystkie odpady, które my wytwarzamy z bieżącej konsumpcji, to są bardzo różne odpady, poza organicznymi, które oczywiście, jeżeli chodzi o małe ośrodki wiejskie i gospodarstwa domowe, możemy w warunkach dopuszczalnych oczywiście kompostować i wykorzystywać potem oczywiście jako nawóz organiczny. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko stałe, co wytwarzamy, powinno być oddawane i do przetworzenia, do selekcji, do tego, co się nie nadaje do przetworzenia, do spalenia ewentualnie, ale spalenia w odpowiednio bardzo wysoko temperaturowych instalacjach spalarni istniejących w Polsce. I istnieje potrzeba coraz większa w tej chwili, to muszę powiedzieć, mając duże rozpoznanie problemu w skali kraju, że stajemy przed wyzwaniem, przed którym stanął Zachód, mówię o gospodarowaniu odpadami, w latach 70., czyli około 40 i więcej lat wcześniej. My stajemy dzisiaj przed tym problemem bardzo pilnym wybudowania wysokiej technologii spalania odpadów, ponieważ to nie zagraniczne, co stereotypowo się próbuje wtłoczyć w świadomość publiczną. Odpady stanowią dla Polski problem. Poważnym problemem, w tej chwili coraz poważniejszym problemem, staje się gospodarowanie odpadami własnymi, wytwarzanymi przez rozwijającą się gospodarkę i coraz wyższą konsumpcję. Każdy z nas, kto ma świadomość tego, w jakim zakresie korzystał z tego, co przysparzało czy powodowało wytworzenie odpadów 15, 20 lat temu, 10 lat temu, i ma świadomość tego, jak dzisiaj dużo wytwarza odpadów właśnie z tworzyw sztucznych, plastików, woreczków różnych i tak dalej, widzimy sami, że wytwarzamy tego dużo więcej, że konsumujemy tak towary, które są opakowane niestety też w polityce gospodarowania na Zachodzie plastikami. Małe pendrive pakowane są w duże opakowania plastikowe i z tym potem konsumując czy kupując, dokonując zakupów takich towarów, stwarzamy własny, sami sobie stwarzamy problem, jak zagospodarować te odpady naszym kraju.
Będziemy to zmieniać. Przypomnę, że w audycji wzięli udział Marek Surmacz, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska oraz Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.